nauczanie na temat sakramentu spowiedzi. Stwierdziliśmy, że grzechy przeciwko Bogu mam wyznać Bogu, natomiast ten grzech wobec kogoś mam wyznać temu komuś, wobec którego je popełniłem. Ta zasada jest zastosowana i zapisana w liście Jakuba 5,16. Jakub pisze: wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich. Jakie grzechy mam wyznawać i komu? Mam wyznawać te grzechy temu, wobec którego je popełniłem. Te grzechy, które popełniłem właśnie tylko i wyłącznie wobec Niego. I więc ja mogę odpuszczać tylko te grzechy, które zostały popełnione przeciwko mnie. O tym mówi także list do Kolosan 3,13. Znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Więc apostoł Paweł zachęca nas do odpuszczania sobie nawzajem tych grzechów, które zostały popełnione przeciwko nam. W myśl tych zasad katolicki kapłan może odpuścić tylko te grzechy, które zostały popełnione przeciwko niemu samemu. Przypisywanie sobie uprawnień innych stanowi wkraczanie w cudze kompetencje. Na podstawie tych zasad właśnie. Na podstawie Jakuba 5,16, Kolosan 3,13. Z powyższych rozważań wynika wniosek, że spowiedzią preferowaną w Biblii, jak zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie, była i pozostaje spowiedź serca, polegająca na bezpośrednim zwróceniu się do Boga z prośbą o przebaczenie. Jednak teologia katolicka stara się uzasadnić spowiedź praktykowaną w formie ustnej postanowieniem Chrystusa. Stara się udowodnić, że Chrystus ustanowił pośredników między Bogiem a człowiekiem w postaci kapłanów, mających władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Jeden z ojców Kościoła, święty Jan Chryzostom, powiedział: tym, co zamieszkują ziemię i przebywają na niej, poruszono zawiadywanie sprawami niebieskimi. Otrzymali oni władzę, jakiej Bóg nie dał ani aniołom, ani archaniołom. Cóż im bowiem dał innego, jeżeli nie wszelką władzę nad sprawami niebieskimi? Wszystek sąd dał ojciec synowi, a ja widzę, że to wszystko syn powierzył im, czyli kapłanom. Kardynał Gaspari w katechizmie katolickim, wydanym z polecenia kardynała Chlonda, pisze następującą rzecz na ten temat. Pan sakrament pokuty ustanowił, szczególnie wówczas, kiedy wskrzeszony z martwych tchnął na apostołów, mówiąc: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Wszyscy ojcowie zgodnie zawsze otrzymywali, że tym uderzającym czynem i słowami tak jasnymi apostołom i ich prawowitym następcom została udzielona władza odpuszczania i zatrzymywania grzechów dla pojednania z Bogiem grzeszników, którzy po chrzcie upadli. Tak, na podstawie tego fragmentu, z Ewangelii Jana 20:21-23 ustanowiono instytucję spowiedzi. Jednak i wygląda to, że to jest bardzo przekonywujące, jednak powiem Ci, że to jest pozornie przekonywujący argument. Jest to jednak tak mocno zakorzenione w mentalności ludzkiej, z tego powodu, że rzymscy teologowie wydają się ten argument tak często przytaczać, że on już w mentalności ludzkiej nabrał naprawdę znaczenia rzeczywiście jedynego i stwarza wrażenie boskich uprawnień kapłanów. Natomiast jak należy rozumieć ten fragment? Zawsze obowiązuje nas podstawowa zasada hermeneutyki biblijnej, że żadnego fragmentu nie należy rozpatrywać bez kontekstu oraz w oderwaniu od innych mówiących o tym samym zagadnieniu. Ta teza, tekst bez kontekstu staje się pretekstem, obowiązuje zawsze, także tutaj. Ale załóżmy, że tekst ten mówi, że apostołowie oraz ich zastępcy otrzymali taką władzę, aby odpuszczać grzechy i zatrzymywać je. Więc w tej chwili prześledźmy troszkę argumentów przeciwko temu uzasadnieniu. Pierwszy argument. Jeżeli otrzymali, to dlaczego z niej nie korzystali w sposób praktykowany przez katolicyzm aktualnie, czyli poprzez spowiedź penitenta przed kapłanem? Jaki jest dowód na to? Dowód znajdziemy w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich od 19 do 22 wersetu. Jest mowa o Szymonie, który chciał za pieniądze kupić dar Boży. Piotr rzekł do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze możesz nabyć dar Boży. Co się tyczy zaś tej sprawy, to nie masz ani cząstki, ani udziału, gdyż twoje serce nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł twego serca. My widzimy w tym fragmencie, że Piotr nie powiedział: chodź tutaj, klęknij synu, wyspowiadaj się, ja ci udzielę absolucji. On powiedział: idź i proś Pana. On w braterski sposób, delikatnie, ale jednocześnie stanowczo, napomniał Szymona, żeby poszedł i pokutował przed Bogiem. Natomiast Szymon, a Piotr modlił się tylko za niego. Piotr modlił się, bo Szymon to też poprosił, żeby Piotr się modlił się o niego, więc on się o niego modlił. Ale nie ma tutaj praktyki udzielania absolucji, przebaczenia czy odpuszczenia. Czyżby Piotr nie wiedział o możliwościach katolickiej absolucji? Wygląda na to, że nie znał niczego takiego jak spowiedź. Dlatego, że skierował go bezpośrednio do Pana, czyli potwierdza się argument bezpośredniości przychodzenia do Pana w spowiedzi serca. Natomiast praktyka katolicka nie znajduje tutaj odzwierciedlenia. Drugi argument, właściwie taka myśl bardzo prosta, ona należy ją po prostu też zaznaczyć, wierzę, to jest taka myśl i pytanie o to następujące. Jeżeli spowiedź uszną ustanowił Chrystus, to jaki byłby sens ustanawiać ją w 1215 roku na IV Soborze Laterańskim? Dlatego, że dopiero na tym Soborze spowiedź została ustanowiona. Czytamy o tym w katechizmie katolickim także. Trzecie przykazanie kościelne zobowiązuje nas do przystępowania przynajmniej raz w roku do spowiedzi. Prawo to zostało ustanowione przez IV Sobór Laterański w 1215 roku. Karą za niestosowanie się do tego nakazu jest wykluczenie grzesznika z kościoła. Sobór Laterański postanowił: każdy wierny, bez względu na płeć, skoro doszedł do lat rozeznania, winien się sam dobrze wyspowiadać ze wszystkich grzechów przynajmniej raz na rok przed własnym kapłanem i starać się odprawić, wedle możliwości, zadaną sobie pokutę. W przeciwnym razie należy za życie odmówić mu wstępu do kościoła, a po śmierci pozbawić go chrześcijańskiego pogrzebu. Widzimy więc w jasny sposób, że spowiedź, sakrament spowiedzi nie wynika bezpośrednio z nauczania Pisma Świętego, natomiast jest wynalazkiem katolickim, który został wynaleziony albo ustalony na przestrzeni wieków, w czasie rozwoju kościoła katolickiego, jako jeden z dodatków do słowa. Podkreślam jeszcze raz zasadę, o której mówiliśmy wcześniej, a zasadę spowiedzi serca. W całym Piśmie Świętym nie ma ani jednego miejsca, w którym pomiędzy Boga i człowieka, który zgrzeszył, miałby się wtrącać inny człowiek. Pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest zawsze, szczególnie w Nowym Testamencie jest to bardzo widoczne, wystarczająca krew Pana Jezusa. I każdy grzesznik oraz chrześcijanin, gdy zgrzeszy, może prosić o przebaczenie przez wzgląd na ofiarę Pana Jezusa. Jak ma to zrobić? Ma pójść bezpośrednio do Boga, udać się do Niego i przez wyznanie swojego grzechu, potem przez wiarę przyjąć przebaczenie, przez wiarę w to, że Bóg odpuszcza, przyjąć to przebaczenie. Podziękować Mu, Bogu, za to, że został obmyty we krwi baranka, zgodnie z tym, co mówi Objawienie 22:14. Błogosławieni są ci, którzy biorą swoje szaty we krwi baranka. My wiemy, że Kościół katolicki opiera sakrament spowiedzi i udziela swoim kapłanom takiej władzy na podstawie słów z Ewangelii Jana 20:21-23. Te słowa brzmią następująco. Rzekł do nich Jezus: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którymkolwiek grzech odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Katolicyzm mówi, że Bóg ustanowi apostołów, aby udzielali rozgrzeszenia w imieniu Pana Jezusa, zastępstwy Chrystusa. Władza ta przeszła na kapłanów katolickich na mocy tzw. sukcesji apostolskiej, dlatego penitent przychodzący w tej chwili do księdza katolickiego może uzyskać rozgrzeszenie swoich grzechów, czyli absolucję. W tej chwili chcę Cię jeszcze raz zachęcić do tego, żebyś powrócił do tego, co powiedzieliśmy na samym początku na temat spowiedzi, o tym, żebyś poznał jeszcze raz zasadę serca, spowiedzi serca. I jeszcze raz podkreślam to zdanie. Cała Biblia ma jedno świadectwo, wyznanie grzechów przed Bogiem, a nie przed ludźmi. Grzechy, które są niejawne, nie obchodzą nikogo innego oprócz Ciebie i Boga. Natomiast te, którymi zgrzeszyłeś przeciwko jakiemuś człowiekowi, wyznajesz temu człowiekowi, przeciwko któremu zgrzeszyłeś. Takie jest jasne świadectwo Biblii. Dlatego katolicka interpretacja jest złamaniem zasad biblijnej hermeneutyki, czyli wykładni Biblii, gdyż wyrywa tekst z kontekstu i tworzy doktrynę na podstawie jednego fragmentu, nie bacząc na inne. Nie bacząc na to wszystko, co powiedzieliśmy o spowiedzi serca, o której mówi cała Biblia. Jak więc należy rozumieć ten fragment? Po pierwsze, chcę Ci tutaj wskazać na jedną rzecz, zwrócić Twoją uwagę na jedną rzecz, że to słowo zostało powiedziane do apostołów przy okazji wysłania ich do zwiastowania Ewangelii. Jezus mówi: pokój wam, jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. Więc przy okazji posłanie ich do służby ewangelizacyjnej. To jest bardzo ważne, że oni tą praktykę odpuszczania grzechów i zatrzymywania grzechów mają stosować przy okazji służby ewangelizacyjnej. Służby wśród tych, którzy nie stanowią Kościoła jeszcze. To jest ważne, abyś to zrozumiał. Przy okazji ewangelizacji. Zobacz, jak to się odbywało. Dzieje apostolskie 2:38. Piotr głosi w dniu zesłania Ducha Świętego Ewangelię. Ludzie są poruszeni, pytają się, co mają czynić. Pytają się, co mamy czynić, mężowie bracia. Piotr rzekł do nich: upamiętajcie się, niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Zauważ znowu potwierdzenie naszej zasady, spowiedź serca. On ich skierował do Boga. Upamiętajcie się przed Bogiem. On się wcale nie wtrąca między Boga a tych, którzy chcieli się nawrócić. Wiesz, jak to się odbywało, to odpuszczenie grzechów? Jeżeli apostoł zauważył, że ktoś czyni szczerą pokutę, że pokuta jest szczera, to ogłosił mu: twoje grzechy są odpuszczone. Zostało ci odpuszczone, bracie. Bo ja widzę, że ty szczere masz serce przed Bogiem, że pokutujesz szczerze, więc twoje grzechy są odpuszczone. On komu z kolei odwrotna sytuacja? Jeżeli nie pokutował, jeżeli widział taki apostoł, że nie pokutował, to mówi, twoje grzechy są zatrzymane. Ale człowiek tutaj nic nie robił. Tylko on komunikował tylko to, co Bóg robił w niebie. A apostołowie mieli społeczność z Bogiem, oni wiedzieli na podstawie słowa, na podstawie pisma, że Bóg na podstawie na przykład psalmu 103. Ja jestem Pan, ten, który odpuszcza winy Twoje i związuje grzechy Twoje. Oni wiedzieli, że Boża miłość jest wielka. Oni wiedzieli, że Bóg przebacza każdemu, kto do Niego przychodzi. Więc komunikowali to. Przyszedłeś do Boga? Szczerze pokutowałeś? Twoje grzechy są odpuszczone. Ale oni się nie wtrącali między Boga a nich. Nie dokonywali żadnej absolucji. Oni zawsze kierowali człowieka do Boga. Tak. Amen. Tak samo mówią Dzieje Apostolskie 10:43, gdzie Piotr mówi, każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów. Każdy, kto wierzy w Jezusa, dostąpi odpuszczenia grzechów. Wiara w Pana Jezusa, bezpośrednie przyjście do Pana Jezusa, bez udziału człowieka. Jeśli widział pokutę apostoł, to ogłaszał im Boże przebaczenie. Jeśli nie widział pokuty, ogłaszał im zatrzymanie tych grzechów, dlatego że wiedział, że Bóg też się zatrzymuje. Więc można powiedzieć, że apostołowie byli takim głosem Bożym dla tych ludzi, ale oni się nie wtrącali, oni nic nie udzielali, żadnej absolucji i tak dalej, z tym, że komunikowali wolę Bożą w tej dziedzinie. Mówili słowo od Boga, zostało ci przebaczone. W imieniu Pana Jezusa zostało ci przebaczone. Masz pewność w tej chwili, że zostało ci przebaczone, człowieku. Jesteś w tej chwili przed Bogiem czysty. To jest komunikowanie. To jest to, co Bóg ma ci do powiedzenia. Ja ci to ogłaszam, bo ty tego nie wiesz, więc ja ci to ogłaszam. Tak. Więc jeszcze raz powtarzamy. Te słowa Pana Jezusa apostołowie stosowali tylko wtedy, kiedy ewangelizowali do grzeszników przy okazji misji zwiastowania Ewangelii. Skąd to wiem? Stąd, że Jezus wypowiedział to przy okazji posłania oraz stąd, że nigdzie w Nowym Testamencie nie ma mowy o tym, aby którykolwiek apostoł spowiadał. Dzisiaj, gdy ewangelizujemy, to ogłaszamy ludziom to samo. Pokutuj, aby było odpuszczone twoje grzechy. I gdy pokutuje, to mu ogłaszamy. Wolę Bożą, zostało ci przebaczone. A gdy nie pokutuje, zostało ci zatrzymane. Amen. Więc to jest wyjaśnienie tego trudnego wersetu, który wydaje się tak trudny i tak z drugiej strony pozornie potwierdzający interpretację katolicką. Natomiast, więc Nowy Testament nie zna sakramentalnego rozgrzeszenia. Nie było nic takiego. Tym bardziej spowiedzi do ucha księdza. Żadnej absolucji kapłańskiej. Jeżeli idziesz do księdza, to możesz go potraktować jako kogoś, kto ci może ewentualnie udzielić jakiejś porady, ale nigdy nie udzielić się zgrzeszenia, bo to może tylko Bóg. Więc bądź tego pewien, że to jest prawda i przestudiuj jeszcze raz to wszystko, co do tej pory usłyszałeś. Więc nie klękaj przed księdzem na kolana. Biblia tego zakazuje. Zobacz na Dzieje Apostolskie. Piotr mówił do Korneliusza, który chciał klęknąć przed nim na kolana. Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go mówiąc, wstań, ja jestem tylko człowiekiem. Więc nie klękaj przed księdzem. Przestań to robić. Możesz pójść bezpośrednio, upaść na twarz przed Bogiem. Tam pokutować ze swoich grzechów. We łzach, ze szczerym chęcią poprawy. Jeżeli idziesz do księdza, to tylko wtedy, kiedy możesz, masz grzech przeciwko niemu i chcesz go, jego przeprosić za ten grzech, który popełniłeś przeciwko niemu. To możesz zrobić, to jest biblijne. I możesz ewentualnie pójść, jeżeli wierzysz, ufasz temu księdzu, możesz po prostu prosić go o poradę. To jest też biblijne. Natomiast nic poza tym. Odpuszczenie grzechów dokonuje się tylko poprzez to, że ty bezpośrednio przychodzisz do Boga i każdy grzech, Biblia mówi, ci będzie odpuszczony. Chciałbym mówić jeszcze więcej na temat spowiedzi, natomiast z powodu braku miejsca na tej kasecie, czas nasz jest ograniczony, nic więcej nie powiem na ten temat. Wierzę, że to słowo wyjaśniające daje ci dużo światła na temat spowiedzi katolickiej. Ona nie ma żadnych zasad uzasadnionych w Słowie Bożym. Absolutnie to jest, ja chciałbym jeszcze właśnie mówić, jak to się kształtowało historycznie, natomiast nie jestem w stanie tutaj powiedzieć. Jeszcze zaraz ci powiem, gdzie będziesz mógł uzyskać więcej wiadomości na ten temat. Natomiast jeszcze tutaj należałoby powiedzieć o tak zwanych odpustach w Kościele katolickim, o tej zwodniczej praktyce. Lecz z braku miejsca znowu się tym nie zajmiemy. Natomiast jest to całkowicie zwodnicze i absolutnie nieuzasadnione na podstawie słowa, tak samo jak te inne wynalazki katolickie. Ja chciałbym tutaj mówić o tym. My wiemy, że to jest naprawdę coś niebiblijnego. Ja ci powiem, w jaki sposób możesz uzyskać całkowity odpust, mieć pewność przebaczenia wszystkich swoich grzechów, tak, żebyś nie liczył tam 30 dni za tyle, 30 za tyle, całkowity, półpełny, pełny, niepełny, różne są te odpusty. Biblia z tego wszystkiego się naśmiewa, po prostu to trzeba powiedzieć, że to jest głupota i nie ma żadnego sensu. To jest ludzka nauka, śmieszna, szczementrykowanie, urojenie, po prostu baśnie, bajki. Absolutne bzdury, można tak to mocno nazwać. Biblia mówi, że możesz odpust całkowity, zupełny, odpust możesz uzyskać wtedy, kiedy przyjdziesz pod krzyż Golgoty, tam pod krzyżem Golgoty krew Pana Jezusa obmyje cię i nie musisz wtedy spełniać żadnych dodatkowych warunków. Amen. To jest odpust zupełny. Biblia tylko o takim odpuście mówi. Żadnych innych. Żadnych innych. Żadnych różańców, żadnych modlitw specjalnych, żadnych modlitw za papieża, żadnych nabożnych nawiedzeń kościoła, żadnych mszy świętych, nic takiego, żadnych komunii świętych, nic z tych rzeczy, nic nie możesz z tym zrobić, absolutnie. Jest to wymysł ludzki. Przestań w to wierzyć. Zaprzestań te praktyki też absolutnie. Natomiast ja chciałbym Ci tutaj powiedzieć, bo ja nie powiedziałem po prostu wszystkiego na temat spowiedzi. Wierzę, że to, co powiedziałem, jest oparte na słowie. Jestem absolutnie przekonany. I gdybyśmy mówili jeszcze więcej, to moglibyśmy jeszcze więcej światła na to rzucić. Więc przeszliśmy przez doktrynę o spowiedzi. W tej chwili następny temat. Temat prymatu Piotra. Głową tak zwanego kościoła rzymskokatolickiego jest papież. Człowiek ten według katolickiej doktryny jest ziemską głową kościoła i następcą apostoła Piotra. Zgodnie z tym przekonaniem Chrystus wyznaczył Piotra jako pierwszego papieża, który z kolei udał się do Rzymu i służył w tym charakterze przez 25 lat. Począwszy od Piotra, Kościół katolicki twierdzi i utrzymuje następstwo papieży, to jest to tak zwana sukcesja apostolska, trwająca do dziś. Jest to bardzo istotna część rzymskokatolickiej doktryny. Z tym rzeczy rzeczywiście, Pismo uczy, że Chrystus wyświęcił jednego człowieka, żeby był ponad wszystkimi pozostałymi w Kościele. Czy można znaleźć jakieś źródło informacji o urzędzie papieskim, jakiekolwiek biblijne upoważnienie wobec urzędu papieskiego w Biblii? Czy pierwsi chrześcijanie uznawali Piotra za papieża? Więc na tego typu pytania będziemy chcieli sobie odpowiedzieć. I od razu na samym początku chcę obalić mit o tym, że istnieje głowa Kościoła, widzialna głowa Kościoła. Biblia mówi w liście do Efezjan 5:23, że głową Kościoła jest Chrystus. Tak samo w liście Kolosan 1:18. Głową Kościoła jest Chrystus. Natomiast chcę to mocno i konkretnie powiedzieć. Żaden człowiek nie może być głową Kościoła. Nie ma widzialnej głowy Kościoła. Jest jedna niewidzialna głowa Kościoła. Nie ma dwóch głów w Kościele. Jest jedna głowa. Gdyby były dwie głowy, to byłoby rozdwojenie. W katolicyzmie są dwie głowy i dlatego jest w nim rozdwojona nauka. Trochę Biblii i trochę dodatków ludzkich, a raczej więcej dodatków ludzkich niż Biblii. Z tego powodu, że są właśnie dwie głowy. Jedna jest Boża głowa, która notabene jest odsuwana od rządzenia w tym Kościele absolutnie, bo rządzi tam ludzka nauka. A to z tego powodu, że weszła idea i doktryna o ludzkiej głowie. Natomiast Biblia nigdzie nie mówi o ludzkiej głowie Kościoła. Nigdzie o tym nie mówi. Nie mówi o tego typu hierarchii, jak papież jako głowa Kościoła, widzialna głowa Kościoła i potem reszta, potem episkopaty, potem biskupstwa, potem diecezje, potem parafie, potem te kościoły lokalne i tak dalej. Więc nie ma głowy Kościoła absolutnie. Jest to po prostu urojenie. Chcę to mocno nazwać. Papież jest głową Kościoła, lecz tylko rzymskiego katolicyzmu. Lecz ja nie będę go uznawał nigdy za zwierzchnika, mojego ludzkiego zwierzchnika. Ja się traktuję jako członek Kościoła. Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Powszechnego ciała Pana Jezusa, które jest na całym świecie. Tego ciała, które jest niewidzialne, które żyje. Chrześcijanie w Polsce, chrześcijanie w Afryce, chrześcijanie w Azji, chrześcijanie w Europie, chrześcijanie w różnych miejscach, w różnych zakątkach świata. Zgodnie z objawieniem 5:9:10. Z różnych narodów, plemion i języków. Kościół powszechny. Tak. Chrystus jest głową tego Kościoła. I ten Kościół, Kościół Chrystusa, nigdy nie miał mieć i nigdy nie będzie miał, nigdy nie ma, nie będzie miał ziemskiej głowy. Jest to idea prosto z piekła. Absolutnie. Ja chcę to nazwać mocno i po imieniu. Więc pierwsza rzecz. Kościół nie ma głowy, więc ty jako chrześcijanin też nie przyjmuj tłumaczenia, że musisz mieć ziemską głowę Kościoła, którą jest papież. Biblia nigdzie o tym nie mówi. Ani jeden apostoł nie wspomniał o tym ani razu, ani przez moment, więc jeżeli nikt z nich nie traktował tego w ten sposób, ty przestań to traktować w ten sposób. Niech papież będzie dla ciebie nikim innym, jak tylko człowiekiem, którego będziesz szanował, kochał jako człowieka, natomiast jego roli i autorytetu w dziedzinie wiary nie uznawaj, przestań go traktować jako tego, który ma decydujące znaczenie i będzie decydował o tym, w co masz wierzyć albo o czym masz nie wierzyć. Dopóki mówi tak, jak mówi Pismo, możesz go słuchać. Jeżeli nie mówi tak, jak mówi Pismo, przestań, wymów mu posłuszeństwo. Tak? Nie bój się. Bóg nie potraktuje tego na pewno jako grzechu. Na pewno nie. Możesz być o tym przekonany. Dlaczego? Zaraz przestudujemy ten temat dokładnie. Ja nie chcę wprowadzać się za pomocą pobudzania twoich emocji w jakiś negatywny stosunek do papieża tylko dlatego, że ja tak myślę. Po prostu na podstawie słowa udowodnię ci, że przynajmniej na podstawie słowa nie ma takiej możliwości, żeby Piotr był pierwszym papieżem, a aktualni papieże, żeby byli jakimkolwiek zastępcami Piotra, czy też Chrystusa, czy też jeszcze gorzej. Więc stwierdzamy, że nie ma głowy widzialnej Kościoła, po pierwsze. Amen. katolicyzmie papież jest zastępcą Syna Bożego generalnie. Nosi też inne śmiałe tytuły. Zacytuję w tej chwili kilkanaście z nich. Z książki Prawo kanoniczne księdza Grabowskiego, wydanej w Warszawie w 1948 roku, zacytuję następujące tytuły papieża o tym, żebyśmy mieli wejrzenie w to, jak papież jest traktowany, uznawany przez sam Kościół i w jaki sposób jest nazywany, jakie ma tytuły. Ksiądz Grabowski pisze: tytułem jego jest miano, namiestnik Chrystusa, vicarius Christi, vicarius Petri, czyli zastępca Piotra, arcybiskup Rzymu, papa, czyli papież, dominus apostolicus, czyli apostolski, dominus, pan, universalis episcopus et patriarcha, powszechny biskup i patriarcha, pontifex maximus, czyli najwyższy kapłan, vicarius Dei, zastępca Boga, sumus pontifex, najwyższy kapłan wszystkich kapłanów. Wierni też nazywają go Ojcem Świętym, jego świątobliwością, który to tytuł dotyczy wprost jego władzy jako zastępcy Chrystusa, pisze ksiądz Grabowski. Następnie biskup biskupów, czyli episcopus episcoporum, ojciec ojców, ojciec wszystkich, pater omnium, najwyższy wszystkich biskup biskupów, sumus sacerdos, sumus pontifex, sumus episcopus, głowa kościoła i wszystkich głów głowa, caput ecclesiae, biskup chrześcijańskiego prawa, szczyt władzy, culmen autoritatis, sanctus, czyli święty. Tak więc papież jako osoba ma naprawdę duże znaczenie. Widać to po tych tytułach, że są te tytuły bardzo mocne, bardzo wynoszące, bardzo nadające autorytet temu stanowisku. Ja nie chcę komentować tego, tylko może powiem, że one są niebiblijne. Są to tytuły, które uzurpują pewne prawa, które nigdy nie zostały nadane papieżom. I to jest tylko drobna sugestia. Ja później powiem mocniej na ten temat, natomiast teraz mówię tylko to, że to jest coś, co na podstawie słowa jest po prostu bluźniercze, uzurpatorskie i kłamliwe, fałszywe i zwodnicze. Tych tytułów nie może mieć żaden człowiek. Żaden człowiek. Jeżeli Jezus na przykład powiedział: nikogo nie nazywajcie Ojcem, mówi się o Ojcu Świętym, jako o papieżu. Jak to? Czy w takim razie jest dwóch Ojców Świętych, czy jest tylko jeden Ojciec Święty? Nasz Pan Jezus Chrystus tylko dwa razy w swojej modlitwie arcykapłańskiej w Ewangelii Jana 17 rozdziale użył w modlitwie słowa Ojcze Święty, modląc się do Ojca. A sam Pan Jezus Chrystus powiedział: nikogo nie nazywajcie Ojcem. I Jezusowi nie chodziło o to, żeby się nie nazywali Ojcem naszych przyrodzonych, naturalnych rodziców. Natomiast chodziło o pewien właśnie rodzaj wywyższenia człowieka przez nazywanie go Ojcem, Nauczycielem, Rabbi. Tu jest zawarta ta idea. I tutaj Jezus sam ostrzegł nas przed tym, żeby tego nie robić. Natomiast papieże absolutnie nie przejmują się tym słowem. Każą się tytułować, padać przed sobą, klękać na kolana, całować się w pierścienie. Jeszcze do niedawna każdy gwardzista z gwardii szwajcarskiej musiał bić przed papieżem pokłony, kiedy on przychodził. Więc są to rzeczy, które wskazują i skryje się za tym pewien duch, który nosi w sobie iskrę albo ideę kultu człowieka. Kultu człowieka, wywyższenia człowieka. W tym wszystkim jest wywyższenie człowieka, natomiast nie ma to nic wspólnego z Chrystusem, jego pokorą, jego poddaniem. On nigdzie się nie nazywa. On mówi: ja jestem sługą waszym. Ja jestem sługą waszym. Tak mnie nazywajcie. Jestem panem waszym i sługą. I ten element sługi był bardzo widoczny w życiu Chrystusa. Natomiast tutaj tytuły, które wynoszą papieża ponad innych, to są tytuły, które na podstawie słowa są niebiblijne. Oprócz tego papieżowi przysługuje prawo nieomylności, gdy mówi ex cathedra, czyli gdy wypowiada się w sprawach wiary i moralności. Zostało to prawo nadane papieżowi w 1870 roku przez konstytucję Pastor Aeternus. Wtedy papieżem był Pius IX. Może zacytujmy dokładnie fragment tej konstytucji. My przeto nauczamy i orzekamy, że jest artykułem wiary od Boga objawionym, iż biskup rzymski, gdy przemawia ex cathedra, to jest, gdy w spełnianiu urzędu pasterza i nauczyciela wszystkich chrześcijan, mocą swej powagi apostolskiej określa jakąś naukę o wierze lub obyczajach, którą winien przyjąć cały Kościół, dzięki pomocy Bożej obiecanej mu w świętym Piotrze, cieszy się tą nieomylnością, w którą boski odkupiciel raczył wyposażyć Kościół swój w określaniu nauki wiary lub obyczajów. I dlatego też tego rodzaju określenia biskupa rzymskiego ze siebie, a nie za zgodą Kościoła, są nieodwołalne. Jeśli by zaś kto, nie daj Boże, odważył się sprzeciwić temu naszemu orzeczeniu, niech będzie wyklęty. biskupi rzymscy, czyli papieże, zawsze mieli po prostu takie chęci, żeby nazwać się nieomylnymi, żeby twierdzić, że są nieomylni. Już papież Grzegorz VII, który miał pontyfikat między 1073 rokiem a 1086 w swoich słynnych Diktatus Papae powiedział: Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy w żaden błąd nie popadnie. I tam to twierdzenie było na ówczesne czasy pionierskie, natomiast ta idea zaszczepiona raz, która się wkradła raz, została na Soborze Watykańskim I w 1870 roku ogłoszona jako oficjalny dogmat w Kościele katolickim. A więc papież sam się uznał za tego, który jest nieomylny, sam się uznał za tego, który tłumaczy objawienie, który w wydawaniu swoich orzeczeń jest zupełnie swobodny, może modyfikować, odwoływać, powoływać zarówno swoje, jak i swoich poprzedników postanowienia. Kto za tym stoi? Na początku uznać się za nieomylnego, później wygłaszać różne rzeczy, które mają być przyjęte przez wiernych i nazywać to Bożym objawieniem, podawać to i jeżeli ktoś tego nie uznaje, to wyklinać go. Cóż to za duch i cóż to za idea? Czyżby Duch Święty w ten sposób działał? Nie, nie Duch Święty w ten sposób działa. Więc zajmiemy się w tej chwili biblijną podstawą papiestwa rzymskiego. To znaczy zastanowimy się, czy jest jakakolwiek biblijna podstawa czegoś takiego jak instytucja papiestwa. Dlatego, że idea papiestwa jest wywiedziona z tak zwanego prymatu Piotra, czyli przekonania o tym, że Piotr jako jeden z apostołów miał szczególną rolę, rolę prymatu, czyli rolę bycia ponad innymi apostołami, na mocy pewnych słów Pana Jezusa Chrystusa, które zostały wobec Niego wypowiedziane. Słowa te to Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 13 do 20 wersetu. Tutaj? Zacytujmy ten fragment. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr, rzekł: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane na niebie i cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Drugi fragment, który ma stanowić fragment dowodowy na prymat Piotra, to fragment z Ewangelii Jana 21, od 15 do 17 wersetu. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mi więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu Pan po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się wtedy Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie. I odpowiedział mu: Panie, Ty wiesz, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Zaprawdę, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny Cię przepasze i pójdziesz dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga, i powiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Te dwa fragmenty stanowią podstawę do twierdzenia Kościoła katolickiego, które jest następujące. Chrystus zbudował swój Kościół na Piotrze i dał mu prymat nad innymi apostołami. Są materiałem dowodowym do zalegalizowania instytucji papiestwa. Przyjrzyjmy się temu stwierdzeniu, poddając go krytyce na podstawie Biblii, na podstawie Nowego Testamentu, patrząc na różne rodzaje świadków, patrząc na przykład na języki oryginalne Biblii, na języki oryginalne Nowego Testamentu. Będziemy posługiwać się tymi językami, aby ten fragment poddać egzegezie. Przyjrzymy się świadectwom czterech Ewangelii. Stwierdzimy, czy tam jest idea prymatu, potem dziejem apostolskim, listom. W każdym razie zaczniemy od powrotu do tego fragmentu Mateusza 16, 13, 20. Jest scena, kiedy Pan Jezus w okolicach Cezarei Filipowej pyta uczniów, pyta apostołów: za kogo uważają mnie ludzie? Odpowiedzi są różne: za Jana Chrzciciela, ci ludzie uważają za Eliasza, za Jeremiasza i tak dalej, za jednego z proroków. Następnie zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Wy za kogo? kim jestem dla was. Był to test dla nich, test mający sprawdzić ich rozumienie służby Pana Jezusa. Chodzili z Nim już jakiś czas i nadszedł czas, by jasno określili, co myślą o swoim nauczycielu i Jego posłaniu, czy w ogóle rozumieją, o co Mu chodzi. Więc Pan Jezus zadał im trudne pytanie. To był trudny test. Miało się okazać, za kogo tak naprawdę oni Go uważają. Jego najbliższy. Wtedy Piotr, jako reprezentant wszystkich apostołów, którzy tam byli, powiedział, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus powiedział, jesteś błogosławiony, Szymonie, Synu Jonasza. Bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec Niebieski. Więc Chrystus powiedział, jesteś błogosławiony, Szymonie. Błogosławiony znaczy też szczęśliwy, łaską obdarzony. Więc jesteś, Szymonie, szczęśliwy, jesteś łaską obdarzony, bo otrzymałeś objawienie w tej chwili. O mnie objawienie, objawienie o tym, że jestem Chrystusem, że jestem Synem Bożym. I to było naprawdę cudowne stwierdzenie. Szymon jest błogosławiony, dlatego otrzymał objawienie prosto z nieba. Amen. Piotr otrzymał objawienie o tym, kim jest Pan Jezus. Jezus mówi dalej, Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I w tym momencie katolicyzm twierdzi, Ty jesteś Piotr opoka i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go, czyli Kościół jest zbudowany w konsekwencji na Piotrze. Piotr został tutaj utożsamiony według Kościoła katolickiego ze skałą. Więc mówi się, Ty jesteś Piotr, skała i na tej skale zbuduję Kościół mój, bramy piekielne go nie przemogą. Każdy katolicki przekład Biblii, na przykład przekład księdza Dąbrowskiego czy księdza Kalinowskiego. Ja akurat miałem dostęp do przekładu księdza Dąbrowskiego. On mówi następującą rzecz. Ty się z opoką, bezpośrednio w ten sposób, księdza Kalinowskiego. Ty jesteś Piotr, myślnik opoka. Przyjrzyjmy się temu fragmentowi, mając do dyspozycji znaczenie słów w językach oryginalnych. Znaczenie słów głównie chodzi o Piotr i skała. Piotr i opoka. I na podstawie tych języków, na podstawie języków aramejskiego i greckiego, czyli oryginalnych języków Nowego Testamentu, przyjrzyjmy się, czy rzeczywiście tłumaczenie, że Piotr równa się opoka, jest uzasadnione lingwistycznie. Nie będziemy tego całego zdania z wersetu 18 czytać w grece albo w aramejskim. Ja chcę się tylko teraz zastanowić nad słowami Piotr i opoka, aby wykazać, że Piotr nie równa się opoka. W grece i w aramejskim zdanie to brzmi następujące. Ty jesteś Piotr, po grecku Petros, po aramejsku Kefa i dalej. I na tej opoce, po grecku Petra, po aramejsku Shina lub Shua lub Zur. Zbuduję Kościół mój. Czyli Ty jesteś Piotr, Petros po grecku i na tej opoce Petra zbuduję Kościół mój. Istnieje więc rozróżnienie w językach oryginalnych między Petros a Petra. To nie są wyrazy jednoznaczne. Petros, Kefa, oznacza ruchomy odłamek skalny, czyli kamień. Odłamek ze skały, ruchomy kamień. Natomiast Petra, Shin, Shua, Zur, oznacza opokę, skałę, blok skalny, który jest nieruchomy, podstawę, fundament, którego nikt nie jest w stanie naruszyć. Petros i Petra nie są synonimami, są to słowa odrębne, chociaż należy przyznać, że blisko znaczne. Natomiast występuje tutaj właśnie specyficzna gra słów. Petros i Petra. W języku greckim są to wyrazy bardzo podobne, natomiast w tym przypadku należy powiedzieć, że nie są jednoznaczne. Widać z tego fragmentu, werset 18, że sam Pan Jezus nie utożsamiał słowa Petros ze słowem Petra, dlatego że powiedział, Ty jesteś Petros i na tej Petra, a nie rzekł, Ty jesteś Petros i na tej Petra zbuduje Kościół mój. Lub nie, że Ty jesteś Petra i na tej Petra zbuduje Kościół mój. On rozróżnił, powiedział, Ty jesteś Petros, Ty jesteś Piotr, jesteś kamyk, Ty jesteś nieruchomy, jesteś ruchomy odłamek skalny, natomiast ja na Petrze zbuduję Kościół mój. Ja zbuduję Kościół na oposę. To jest rozróżnienie. Katolicy dogmatycy nie chcą jednak zauważyć różnicy typowo lingwistycznej, a to tylko dlatego, że wówczas cała nauka o prymacie musiałaby po prostu runąć. Przyjrzyjmy się może biblijnemu znaczeniu opoki. W całej Biblii, zarówno w Nowym Testamencie, jak i w Starym Testamencie, żaden człowiek nie został określony mianem Petra, Shua, Zur, Shina, czyli opoka. Zawsze słowo to odnosiło się tylko i wyłącznie do Boga.
Możesz teraz wziąć swoją Biblię i przestudiować fragmenty, które Ci podam. 5 Mojżeszowa 32:4, 5 Mojżeszowa 32:18, 2 Samuela 22:3, Psalm 18:3, 1 Koryntian 10:4. Na przykład Psalm 18:3 mówi: Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim. Tutaj są użyte słowa, które odzwierciedlają to, o czym mówię. Petra, Szua, Szina, Zur. Opoką był tylko Bóg, zawsze Bóg. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest niezmienny, jest wszechmogący, jest wierny, więc to bardzo dobrze wskazuje na ten niezłomny fundament, nieruchomy, nieporuszający się, niezależnie od okoliczności. On jest wierny, wszechmogący, niezmienny. Więc on jest opoką. Czyżby w Nowym Testamencie miejsce skały, miejsce Boga zajął Piotr? Nie. W 1 Koryntian, w 3 rozdziale, w 11 wersecie, apostoł Paweł mówi: Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Fundament Kościoła to jest Jezus Chrystus. To nam rzuca dużo światła. Zauważ, Kościół jest zbudowany na fundamencie. Tym fundamentem jest Jezus Chrystus. Nie Piotr. Apostoł sam Piotr w 1 liście Piotra, w 2 rozdziale, od 4 do 8 wersetu mówi o Panu Jezusie Chrystusie, że On jest tym kamieniem węgielnym, wybranym i kosztownym. I to jest kamień, o który ci, którzy nie uwierzą w Niego, potkną się i On ich zmiażdży. Natomiast może być skałą wybawienia dla tych, którzy wierzą Jemu. Kamień węgielny, fundament, czyli coś, co jest położone pod budowlę. Widzisz, to bardzo dobrze wskazuje na symbolikę opoki, którą, jak zaraz stwierdzimy, jest Jezus Chrystus, którego Piotr wówczas wyznał. Więc kiedy Piotr powiedział do Jezusa: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, to on zwrócił uwagę na prawdziwą opokę. On wtedy zwrócił uwagę na prawdziwą opokę. On wtedy wyznał: Ty jesteś Chrystusem, Ty jesteś Synem Boga Żywego. A Jezus powiedział: Tak, Piotrze, jesteś błogosławiony, tak właśnie jest. Ty jesteś tym kamyczkiem w tej budowli. I zostaniesz dołączony, rzeczywiście. Ale ja swój Kościół zbuduję właśnie na tym, co Ty wyznałeś. Na tej opoce. A Ty wyznałeś tą opokę. I tą opoką jestem ja. Jestem ja sam. Na tej opoce ja zbuduję swój Kościół. Tekst z 1 Koryntian 3,11, z 1 Piotra 2,4,8 na to wskazuje, gdzie jest mowa o tym, że Chrystus jest fundamentem, że jest kamieniem węgielnym. I starotestamentowe rzeczy, teksty, które świadczą o tym, że zawsze skałą był tylko i wyłącznie Bóg. My wiemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem, więc nie ma problemu z tym, żeby uznać to, że opoką jest Jezus Chrystus, natomiast nie jest tą opoką Piotr. Więc Piotr wyznał, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, a Jezus powiedział mu: Dobrze. I właśnie na tej opoce zbuduje swój Kościół. Opoka reprezentuje, czyli ta Petra reprezentuje Chrystusa, którego wyznał wówczas Piotr. Więc podsumujmy krótko to, co do tej pory powiedzieliśmy. Po pierwsze, języki oryginalne rzucają światło na zagadnienie i wykazują, że Piotr nie jest skałą. Petra nie równa się Petros. Po drugie, skałą w Starym i Nowym Testamencie jest zawsze i tylko Bóg. Nigdy nie odnosi się to do człowieka. Po trzecie, jaką skałą byłby Piotr, którego już 5 wersetów dalej Jezus skarcił słowami: Idź precz ode mnie, szatanie. To z pewnością nie świadczy o Piotrze jako o skale, która jest nieporuszona. Cóż by to był za Kościół, gdyby miał taką podstawę, taką skałę, jaką był chwiejny w swoim całym postępowaniu Piotr. Dalej można dowody przytaczać. Trzykrotne zaparcie się Piotra świadczy o tym, że Piotr nie miał charakteru, na którym można by było zbudować Kościół. Zresztą to jest naprawdę ciekawa idea, powiem Ci. Zbudowanie Kościoła na człowieku. Wyobraź sobie, cóż by to był za Kościół, gdyby był zbudowany na człowieku? Gdyby Piotr, czy nie Piotr, czyli nawet największy tytan wiary, gdyby był tym fundamentem, to choćby był największym, jak to nazwałem, tytanem wiary, to nie ma gwarancji, że w pewnym momencie by się nie zachwiał. Długo po tym, jak Piotr w dzień zesłania Ducha Świętego głosił Ewangelię, on w dalszym ciągu nie wykazywał wcale granitowego charakteru, który mógłby wskazywać na to, że jest opoką, na której Bóg zbudował swój Kościół. Skąd o tym wiem? Zobacz w liście do Galacjan, w 2 rozdziale, w 11 i 12 wersecie. Paweł przyszedł do Antiochii, a tam Kefas spożywał posiłki razem z poganami. I wtedy, kiedy przyszli Żydzi, to usunął się z obawy właśnie przed tymi Żydami. I Paweł stwierdził, że Piotr postąpił jak hipokryta w tym momencie. Okazał się winnym. I Paweł mówi, że on mu się przeciwstawił otwarcie wtedy. Więc zauważ, że Piotr w dalszym ciągu nie stał się nad człowiekiem lub takim kimś, kto jest w stanie nieść cały ciężar Kościoła na sobie. Więc to są tylko takie drobne sugestie, ale one mają swoje znaczenie oczywiście. Przytoczmy teraz fragment wypowiedzi jednego z ojców Kościoła, Augustyna z Hipony. To jest fragment jego wyznań. Zobaczmy, co on mówi na temat tej kwestii. Piotr a Petros. To są wyznania 1:21. Augustyn pisze następująco. Gdy byłem księdzem, napisałem księgę przeciw listowi Donatusa. W tej księdze na pewnym miejscu powiedziałem, że Kościół zbudowany jest na Piotrze jako na opoce. Później bardzo często rozmyślałem nad słowami Chrystusa. Ty jesteś Piotrem i na tej opoce zbuduję Kościół mój. I doszedłem do wniosku, że należy rozumieć, iż Kościół zbudowany jest na tym, którego Piotr wyznał, mówiąc, ty jesteś Chrystus, On, Syn Boga Żywego. Piotrowi nie powiedziano, ty jesteś opoką Petra, lecz ty jesteś Piotrem, Petros. Chrystus był bowiem opoką, którą Szymon wyznał. Zobaczmy, co mówi święty Hieronim, współczesny Augustynowi twórca łacińskiej Wulgaty, czyli przykładu Pisma Świętego, autoryzowanego przez Kościół. W swoich komentarzach do Ewangelii Mateusza twierdzi on, apostołowie jako budowniczowie zakładali fundament jedynie na Chrystusie. Na tym fundamencie Kościół Chrystusowy jest zbudowanym. Widzimy więc, że zarówno Augustyn, jak i Hieronim potwierdza to, co do tej pory mówimy. Więc my stwierdzamy generalnie jeden fakt. Opoką jest Chrystus, ukazaliśmy to. Piotr jest kamieniem. Kościół jest zbudowany na Chrystusie, nie na Piotrze. Jest zbudowany na skalę, którą wyznał Piotr. Jaką rolę więc miał Piotr do odegrania w Kościele? Sam Piotr mówi o tym w swoim liście. 1 Piotra 2:4-5. Zacytujmy ten fragment. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Piotr mówi, wy sami, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowy. Więc widzisz, Kościół jest domem duchowym. Kościół jest zbudowany przez Pana Jezusa Chrystusa i na nim samym. I on jest zbudowany z żywych kamieni duchowych, czyli żywych ludzi, które wszystkie razem połączone stanowią jeden wielki Kościół powszechny, zbudowany na fundamencie Chrystusa Jezusa. I Biblia mówi, właśnie ustami apostoła Piotra, żeby wszyscy budowali się sami, budowali swoje życie tak, żeby potem mogli być żywymi kamieniami w tej duchowej świątyni, którą jest Boży Kościół. Więc kim był Piotr? Piotr był jednym z tych żywych kamieni. I powiem Ci, że w zasadzie to był jednym z tych pierwszych żywych kamieni, które zaraz po Chrystusie jako fundamencie zostały założone. Więc Piotr wraz z innymi apostołami został założony, położony jako jeden z tych żywych kamieni na fundamencie, na kamieniu węgielnym. O tym mówili z Efezjan 2:20, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Kamień węgielny, niezmienna opoka, Chrystus Jezus, na nim położeni są apostołowie, fundament apostołów, który został stworzony także przez ich naukę, niezmienną, jako autorytet dla wszystkich pokoleń Kościoła w każdym czasie. Fundament apostołów i proroków. Więc Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, w tym sensie, że jest zbudowany na nauce, którą oni od Pana przyjęli, przekazali i wyłożyli, i to jest zasada wiary dla wszystkich pokoleń Kościoła żyjących w przyszłych dniach, czyli dla nas także. Więc opoką jest Chrystus. Kościoła na ziemi wynika to również z drugiego obrazu, mianowicie ze słów Chrystusa, tobie też dam płyty Królestwa Niebieskiego, Mateusz 16:15. A zatem obietnica powierzenia Piotrowi kluczy Królestwa Niebieskiego była przyrzeczeniem mu najwyższej władzy nad całym Kościołem na ziemi. Argumentacja przedstawiona powyżej oznacza albo opiera się na założeniu, że klucze oznaczają najwyższą władzę, a Królestwo Niebieskie oznacza Kościół. Przyjrzyjmy się teraz i poddajmy krytyce takie tłumaczenie symboliki kluczy na podstawie właśnie Nowego Testamentu. Pojęcie kluczy Królestwa Niebieskiego występuje niejednokrotnie w nauczaniu Pana Jezusa Chrystusa. Na przykład w Ewangelii Łukasza 11:52 Pan Jezus mówi: biada wam, zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania. Sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. Tak samo Mateusza 23:13, gdzie jest tekst w pewnym sensie analogiczny, chociaż niejednoznaczny. Mateusz 23:13. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Tam Biblia mówi o faryzeuszach, że oni połknęli klucz poznania i nie dają go, nie otwierają tym kluczem Królestwa Niebieskiego. A tutaj jest napisane, że tutaj zamknęli Królestwo Niebieskie przed ludźmi i sami nie wchodzą i innym wejść nie dają. Według tych fragmentów symbol kluczy nie oznacza najwyższej władzy, którą mieli faryzeusze. Nie oznacza najwyższej władzy. Oznaczał klucz zrozumienia, czyli dysponowania znajomością prawdy Bożej. Dysponenci Bożej prawdy, faryzeusze, nie chcieli się podzielić tą prawdą z tymi, z którymi się powinni ją dzielić. Zamknęli tym samym im drzwi Królestwa Niebieskiego. Sami nie weszli, innym wejść nie dali. Nie głosili im prawdziwego słowa. Nie nauczali ich tego, co Bóg chciał, żeby nauczali. Faryzeusze poprzez używanie tych kluczy mogli zamknąć ludziom drzwi Królestwa lub otworzyć je. Jezus skarcił ich za to i powiedział im, że mając klucze poznania, nie posłużyli się nimi i w ten sposób zamknęli Królestwo Niebios przed ludźmi. I to jest prawidłowe znaczenie kluczy. Nie oznacza to władzy zwierzchniej, absolutnie. Natomiast oznacza to dysponowanie prawdami, które mogą przynieść zbawienie. Czyli wykładaniem Słowa Bożego dokładnie. Albo zwiastowaniem prawdy Bożej. I my, kiedy sprawujemy poselstwo ewangelizacji, kiedy ewangelizujemy ludzi, to również możemy im otworzyć drzwi zbawienia Królestwa Niebios, albo zamknąć. Mamy klucz w swoich rękach. Tym kluczem jest nasza znajomość Słowa Bożego. Zwiastując Słowo, możemy otworzyć im drzwi do zbawienia. Nie zwiastując, możemy im je zamknąć. Jeżeli tego nie robimy, to zamykamy ludziom Królestwo Boże, więc musisz używać tych kluczy, żeby ludziom zwiastować Ewangelię. Dlatego, że bez Twojego zwiastowania drzwi dla nich są zamknięte. Piotr był klucznikiem Królestwa Bożego. Dlatego, że w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy zwiastował Ewangelię, to otworzył Królestwo Niebios Żydom. Dzieje apostolskie, 2 rozdział od 38 do 40 wersetu. Później w domu Korneliusza otworzył drzwi poganom. Dzieje apostolskie 10:34-48. Jednak każdy apostoł i każdy współpracownik apostołów, na przykład Tytus, Barnaba, Tymoteusz, dysponowali kluczami prawdy, kluczami Ewangelii i tymi kluczami otwierali ludziom drzwi do zbawienia. Tak samo też prowadząc Kościół, otwierali ludziom prawdę Bożą. Prowadząc, nauczając, zwiastując Słowo Boże, oni po prostu otwierali pewne prawdy, mieli klucze i oni prowadzili Kościół, prowadzili trzodę, otwierając tymi kluczami tajemnice Królestwa, zwiastując objawione Boże Słowo i to przynosiło zbudowanie Kościołowi, a tym, którym zwiastowali Ewangelię, którzy jeszcze nie byli w Kościele, otwierało im drzwi do Królestwa Niebios. Amen. I to jest głównie tutaj symbolika kluczy w tej dziedzinie właśnie, zwiastowanie Ewangelii do tego, żeby ludzie weszli do Królestwa Niebios. Amen. Kiedy Pan Jezus powiedział Piotrowi o kluczach, to wcale go nie chciał tym wyróżnić. Nie mówił w ten sposób, że tylko Ty, Piotrze, będziesz miał te klucze. On raczej chciał zapewnić Piotra, że także Piotr będzie miał te klucze. Biorąc pod uwagę jego braki w charakterze, ułomności i to wszystko, co sobą prezentował, tą niewystarczalność i te dziwne gafy, które mu się zdarzały. Mimo tych wszystkich błędów, które popełniał, Jezus chciał mu powiedzieć, że także Ty, Piotrze, w przyszłości będziesz jednym z tych, którzy stanowić będą trzon mojego Kościoła. Dla Piotra było to bardzo ważne zachęcenie w tym momencie. Piotr był świadomy tego, że dużo błędów popełnia. Zdaje się, że więcej niż inni. Dlatego, że Ewangelie są pełne opisów jego dziwnych rzeczy, dziwnych zachowań. Natomiast o innych apostołach się mówi mniej. Oni też popełniali dziwne błędy. Natomiast w tym momencie po prostu było to zachęcenie mu bardzo potrzebne, więc został w ten sposób słowem podźwignięty Pana. Słowem Pana został podźwignięty i zachęcony. Pan Jezus był świadomy tych wszystkich braków Piotra, natomiast też był świadomy tego, co się działo w jego sercu i wiedział, że pod tymi wszystkimi brakami kryje się szczere serce rybaka z Galilei, które płonie tak naprawdę. On naprawdę chciał, tylko że mu nie wychodziło. No. Po prostu musiał w przyszłości nauczyć się, jak wierzyć. I co to znaczy wierzyć? Bo sam Pan Jezus wyraził to, że będzie się modlił właśnie o Piotra, żeby jego wiara nie ustała, żeby był zabezpieczony, żeby w przyszłości kiedyś, kiedy się nawróci tak naprawdę, to, żeby utwierdzał swoich braci, czyli żeby pełnił tę służbę, do której Bóg go powołał. To jest w Ewangelii Łukasza 22, 31-32. Jezus mówi: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzę braci swoich. Tym samym Jezus wyraził fakt, że Piotr potrzebował szczególnie jego modlitwy. Tamci byli mniej podatni na to przesianie, inni apostołowie. Natomiast Piotr szczególnie potrzebował modlitwy, bo on mógł zostać przesiany. Jego wiara mogła ustać. Jego wiara po prostu była zagrożona. Więc Jezus prosił za Piotrem, aby jego wiara nie ustała i aby jego powołanie wypełniło się. Dlaczego Jezus musiał prosić za nim? Gdyż jego wiara była zagrożona właśnie. On był słabszy niż inni. Jezus był świadomy tego. Dlatego prosił szczególnie właśnie za nim. Nie ma mowy o nikim innym, tylko właśnie o nim, że prosił za nim. To jest znamienne. Po prostu Jezus miał swój plan, który chciał wypełnić. Wtedy, kiedy mówił o tych kluczach, specjalnie dla Piotra, to mówił tylko po to, żeby Piotr był zachęcony, że również on, że będzie też dla niego miejsce, że to, do czego on się tak pali, że się wypełni. Tak, Piotrze, to się wypełni, ja się modlę za ciebie, ja ci daję w tej chwili klucze, zachęcam cię. Tak, klucze wraz z innymi, ty będziesz to miał, będziesz służył wraz z innymi, bo ja widzę twoje serce, ty masz szczere serce, tylko brakuje ci umiejętności, brakuje ci zdolności, ale jak się nauczysz, to jak się nawrócisz w końcu, to będziesz utwierdzał swoich braci, będziesz wypełniał tą służbę, którą chcesz, aby była wykonywana przez ciebie, bo ty masz szczere serce właśnie. Jezus to wszystko widział. Więc Piotr otrzymał klucze i używał ich, tak samo jak inni używali, tak jak wykazaliśmy. Używał tych kluczy jako klucznik dla Żydów, jako klucznik dla pogan. Inni też używali. Więc klucze to jest symbol poznania prawdy Bożej. Nic poza tym. Klucze nie oznaczają władzy nad Kościołem. Biblia nigdzie nie mówi o tym, aby Piotr to w ten sposób rozumiał właśnie. Mamy tutaj znowu przykład naciąganej argumentacji oraz złamania zasady hermeneutyki biblijnej poprzez wyrwanie tekstu z kontekstu. I tak jak wcześniej już stwierdziliśmy, tekst bez kontekstu staje się pretekstem, a więc widzimy tutaj, że ten tekst stał się pretekstem do stworzenia doktryny albo do poparcia doktryny o prymacie Piotra. Lecz widzimy, że sam Piotr nigdzie nie mówił, że ja mam władzę, bo mam klucze. Nigdzie nie powoływał się na to. Nigdzie nie mówił o jakichś swoich specjalnych pełnomocnictwach, prerogatywach, które otrzymał od Pana Jezusa. Jest to naciągana argumentacja, tak stwierdziliśmy. Więc klucze, podobnie jak symbol opoki, wcale nie świadczą o tym, że Piotr jest zwierzchnikiem nad innymi apostołami, że ma prymat. Tym bardziej, że na nim jest zbudowana budowla kościoła, tej duchowej świątyni. Absolutnie jest to po prostu niebiblijne. Niektórzy katolicy interpretatorzy dodają jeszcze, że władza związywania i rozwiązywania została dana Piotrowi, co stanowi dowód na to, że jednak Piotr miał prymat. Natomiast to, co chcę ci powiedzieć tutaj, to żebyś poszedł troszkę dalej w Ewangelii Mateusza, a w 16 rozdziału doszedł do 18 i zobaczysz, że tą samą władzę związywania i rozwiązywania otrzymali wszyscy apostołowie. Więc nie będziemy się wydawać szczegółową analizę, co to znaczy związywać i rozwiązywać. Chcę tylko powiedzieć, że tę samą władzę otrzymali inni apostołowie, a nie sam Piotr. I jest to napisane w Ewangelii Mateusza 18:18. Jezus więc znowu nie wyróżnił Piotra pod tym względem, lecz powiedział tym samym: i ty też, Piotrze, i ty też będziesz miał tą władzę związywania i rozwiązywania. Więc znowu Piotr został zachęcony tym samym słowem, podobnie jak tym słowem o kluczach. I ty też, Piotrze. I to jest naprawdę nie interpretacja, ale to wynika z analitycznego studiowania Biblii. Jeżeli ty chcesz analitycznie studiować Biblię, jeżeli chcesz po prostu z niej wyciągać mądre wnioski, to naucz się czytać w ten sposób, że jeżeli studiujesz jakiś temat, to weź wszystkie fragmenty, które mówią o tym temacie, zbierz je w jedno miejsce i wyciągaj wtedy logiczne wnioski na tej podstawie. Natomiast nigdy nie wyrywaj tekstu z kontekstu, żeby nie stać się pretekstem, właśnie tak powiedzieliśmy. Amen. Opieraliśmy się w tej chwili naszą argumentację przeciwko prymatowi Piotra na Mateusza 16, 13, 18. Stwierdzimy teraz, co oznaczają słowa Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Jana 21, 15, 17, kiedy jest mowa o trzykrotnym: paś baranki moje i czy miłujesz mnie, Piotrze? co Jezus miał na myśli. Wyobraźmy sobie może tę scenę. Pan Jezus, raczej z nutką pewnej nagany w stosunku do Piotra, mówi: czy ty, Piotrze, na pewno mnie miłujesz? Piotr, pamiętając jeszcze swoje niedawne zaparcie się, mówi: tak, Panie, Ty wiesz, Ty znasz moje serce, Ty wiesz, że ja Cię miłuję. Ale Piotrze, czy Ty na pewno mnie miłujesz? Tak, Panie, ja Cię miłuję. I tak trzy razy. Wtedy Pan mu mówi: paś baranki moje. I czy w tych słowach dostrzegamy prymat albo ideę papiestwa, czy czegoś takiego, o czym mówi katolicyzm? Nie, na pewno nie. Jeżeli więc w tym trzykrotnym pytaniu Jezusa, czy Ty mnie miłujesz i paś baranki moje, będziemy pamiętać o tym, że krótko przed tym właśnie faktem Piotr trzykrotnie zaparł się Pana Jezusa, to stwierdzimy, że te słowa paś baranki moje nie oznaczają nic innego, jak tylko przywrócenie utraconej godności apostolskiej Piotra. To są te problemy Piotra, które Piotr miał przez cały czas. Zachowanie swojej wiary. Ale można powiedzieć, że tutaj dokonuje się coś w rodzaju nawrócenia Piotra. Tutaj dokonuje się dopiero nawrócenie Piotra. To jest to, o czym Jezus mówi w Łukasza 22. Piotr w końcu nawrócił się. Jego serce zostało w końcu złamane, skruszone. Przypieczętowana została jego wiara. W końcu i nareszcie. I teraz Pan już nie mówi słów zachęty, tylko mówi o jego powołaniu. Mówi: paś, Piotrze, w takim razie, moje owieczki. Ty też paś moje owieczki. Jako jeden z tych, którzy będą je paśli. Jako jeden z tych, którzy będą w moim kościele sługami moimi. I widzisz, czy to jest argumentacja moja wyssana z palca, czy nie? Ja ci powiem, że na pewno nie. Skąd to wiem? Wiem to ze słów samego Piotra. W pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, od 1 do 3 wersetu, apostoł Piotr właśnie pisze następujące słowa, które chciałbym, żebyśmy przeczytali. Otwórz sobie Biblię, żebyś nie mówił, że ja opieram się na własnych ideach, i przeczytaj razem ze mną. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiedną koronę chwały. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych. Jest tutaj mowa o pasieniu. I Piotr tutaj objawia swoje powołanie. Więc słowa Jezusa, pasie owieczki moje, wypełniły się w pracy Piotra. Piotr pełnił różnego rodzaju służby. Na początku był apostołem. Wiemy, że apostolska praca często jest też pracą pasterza. Jest też często pracą pastora czy starszego, który jest w zborze, który utwierdza braci. Więc tutaj się to wypełniło. I to jest jedyna interpretacja, jedyna słuszna, zgodnie z zasadami biblijnej hermeneutyki. Amen. Tak, więc Piotr nie nazywa się tutaj papieżem, jakimś specjalnym zwierzchnikiem Kościoła. On mówi: starszy, jak i inni. Starszy. Po prostu starszy. Czy widzisz różnicę między tym Pontifex Maximus z Watykanu, a Piotrem, który nazywał się starszym? Piotr nie mówi: ja orzekam, ogłaszam, ja ex cathedra i tak dalej. Ja po prostu tutaj mówi, on napomina, jako również starszy, tylko starszy. Więc fragment ten wcale, w najmniejszym stopniu nie wskazuje na to, że Piotr miał tu jakiś prymat. Po prostu mówi o jego powołaniu, które się wypełniło, które widzimy właśnie w jego liście. Jakie są dowody bezpośrednie na to, że Jezus nikomu z apostołów nie przekazał prymatu? Na początku otwórzmy Ewangelię Mateusza 20:25-28. Jest tu następujący fragment. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał swoje życie za wielu. Więc zasada Królestwa Bożego to zasada służby, po pierwsze, a po drugie zasada równości. Między wami tak nie będzie, że ktoś będzie ponad innymi. Nie ma struktury monarchicznej, pionowej, lecz jest pozioma, jest braterstwo. Między wami tak nie będzie. Między wami ma być równość i służba, poddanie. Nie ma zwierzchników, nie ma monarchii, nie ma struktury pionowej. Jest, oczywiście są dary służb, są powołania, są różnego rodzaju odpowiedzialności w kościele lokalnym, są starsi czy biskupi, można powiedzieć, którzy mają z ustanowienia Bożego paść te owce właśnie, ale w dalszym ciągu oni nie pozostają jako jakaś monarchia, jakoś zwierzchnicy specjalni, którzy orzekają, ogłaszają i tak dalej, którzy prowadzą zbór mocną ręką, dyktaturą. Oni są braterstwem, jest ta pozioma struktura w dalszym ciągu, więc tutaj ta zasada, ten fragment nam dużo światła na to rzuca, że sam Jezus nie uznawał idei wyższości kogokolwiek nad kimś innym. Drugi fragment to jest Mateusz, 19 rozdział, 27 i 28 werset. Wtedy Piotr, odpowiadając, rzekł: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im: zaprawdę powiadam Wam, że Wy, którzy poszliście za Mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i Wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. I tutaj drobna wskazówka wynikająca stąd. Zauważ, że nigdzie nie jest wymienione, że tron Piotra będzie wyższy albo będzie wyżej umieszczony niż trony innych apostołów. Po prostu wszyscy usiądziecie, będzie sądzić na 12 tronach 12 pokoleń Izraela. I nie ma mowy o tym, że Piotr będzie w jakiś specjalny sposób uprzywilejowany, że będzie zajmował honorowe lub jakieś szczególne stanowisko. To jest drugi fragment, który wcale nie wyróżnia Piotra w niczym. Trzeci fragment, Łukasz 22-24. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. Widzisz, jak wytłumaczyć apostolskie spory o pierwszeństwo? Gdyby Chrystus ustanowił Piotra księciem apostołów albo mającym prymat, to pytanie takie nie powinno w ogóle paść. Jezus powinien odpowiedzieć: Piotr jest największy, a później jest reszta, od razu. Lecz nic takiego nie powiedział. Więc widzisz, nic takiego jak prymat Piotra nie wybijało się z kart i nie wybija się nigdy z kart Ewangelii. Zauważ, kto jest między wami największy? Jezus powinien powiedzieć, że jest Piotr największy, natomiast nic takiego nie powiedział. Amen. Teraz zobaczmy na świadectwo dziejów apostolskich i listów. Po pierwsze, kilka dowodów tutaj przytoczymy. Po śmierci Judasza, jako najwyższy zwierzchnik Kościoła, Piotr powinien dokonać obsadzenia wolnego stanowiska apostolskiego w drodze nominacji papieskiej, natomiast nie dokonał tego. Przy wyborze Judasza po pierwsze modli się wszyscy o znajomość woli Bożej, o to, żeby Bóg wyznaczył kogoś, a później dokonali wspólnie wyboru. Drugi dowód to są Dzieje Apostolskie 8:14. Jest napisane w Dziejach Apostolskich 8:14, że kiedy Samaria przyjęła Słowo Boże, to apostołowie posłali Piotra i Jana. Więc wcale nie było tak, że Piotr był nad apostołami, tylko się wydaje, że jakby apostołowie byli nad nim i podlegał po prostu decyzjom całego grona apostołów. I to jest właśnie zasada równości i wspólnej odpowiedzialności w Kościele, że nie było jednego kogoś, kto rządził wszystkimi, tylko wszyscy wspólnie byli odpowiedzialni jako te grona apostołów za służbę, która się wykonywała. I tutaj nie było właśnie żadnego zwierzchnictwa. Piotr uznał tę kolegialną zwierzchność i udał się na ich zlecenie do Samarii. Trzeci dowód to jest historia w domu Korneliusza. Kiedy po nawróceniu Korneliusza Piotr został wezwany, aby przed gronem apostołów złożyć wyjaśnienie o swojej pracy. Biblia mówi, że nawet czyniono mu wymówki. Nie widać tutaj nawet cienia zwierzchnictwa Piotra. Przeczytaj sobie o tym w Dziejach Apostolskich 11 rozdział od 1 do 18 wersetu. Następny, czwarty dowód to są Dzieje Apostolskie 15 rozdział. Tu jest znamienna historia z pierwszego soboru apostolskiego. Pierwszego soboru, w czasie którego miała być podjęta decyzja o tym, co zrobić z poganami nawróconymi, jak odnieść nawrócenie pogan do zakonu, co mają przestrzegać, co nie mają i tak dalej. To była ważna decyzja, był problem. Tak, i tutaj na tym soborze Piotr brał w nim wprawdzie udział, lecz po pierwsze, wcale przez Piotra ten sobór nie został zwołany. Jeżeli byłby papieżem, to powinien być przez niego zwołany. Więc nie był, lecz przez wszystkich apostołów był zwołany. Bo oni mieli świadomość, że potrzeba, więc został zwołany przez wszystkich. po drugie, nie odbyło się wcale pod jego przewodnictwem, lecz raczej Jakuba, biskupa zboru w Jerozolimie. Po trzecie, Jakub, a nie Piotr, dokonał podsumowania obrad. Nie widać, aby Piotr występował tam w roli zwierzchnika, namiestnika Chrystusa, nie ogłosił też uchwał soboru ex cathedra. Piotr nie wiedział więc na tej podstawie o czymś takim jak swój prymat. Piąty dowód. Paweł w liście do Efezjan 4:11 wymienia służby w Kościele, dary służb w Kościele. Mówi, że Bóg ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, trzecich ewangelistami, pasterzami i nauczycielami. I nigdzie nie mówi o tym, że kogoś ustanowił papieżami. To jest niesamowity dowód na to. Gdyby w Kościele był taki zwierzchnik, to Paweł nie umieszkałby o tym wspomnieć. Z pewnością, że jednych ustanowi papieżami, albo na początku ustanowi papieży, dopiero później apostołowie i tak dalej. Więc skąd jest ta idea, jeżeli nie wynika ona ze Słowa Bożego? Powiem Ci skąd, na końcu tego rozważania o papiestwie, powiem Ci skąd wynika idea papiestwa. Następny dowód, szósty, to jest z Galacjan, 2 rozdział, od 1 do 9 wersetu. Tutaj Paweł mówi o tym, że on poszedł jakby przedłożyć, zdać sprawę z kolei apostołom, to znaczy Jakubowi, Kefasowi i Janowi, zdać sprawę ze swojej pracy, jak to Bóg działa przez niego skutecznie między poganami. I 9 werset jest najbardziej znamienny. Jest mowa o Jakubie i Kefasie i Janie, którzy są uważani za filary. Więc Jakub po pierwsze, po drugie Kefas, czyli Piotr, po trzecie Jan. Jednak w tym fragmencie nie ma wcale mowy o tym, żeby Piotr był uważany za kogoś wyższego niż Jakub i Jan. Więc nawet nie ma mowy o tym, że jest jakiś prymat honorowy Piotra z tego powodu, że Piotr nie został wymieniony wcale na pierwszym miejscu przez Pawła. Tak więc na podstawie tego, co stwierdziliśmy, prymatu nie potwierdzają Ewangelię. Milczą o nim także dzieje apostolskie. Milczy o tym Paweł. Milczy Piotr. Sam Piotr nigdzie nie nazywa się Ojcem Świętym lub papieżem. Milczy Jan o tym. Dlaczego? Tylko dlatego, że nie jest to biblijna zasada. Zasada prymatu i papiestwa. Tak więc żadne miejsce Pisma nie potwierdza prymatu Piotra. A więc nie w Piśmie Świętym należy szukać podstaw katolickiego papiestwa. Na dodatek należy stwierdzić, że Piotr nigdy nie był w Rzymie. Jaki jest na to dowód? Po prostu według tradycji był w Rzymie. Natomiast dowód na to jest następujący. Biblia mówi wszędzie jasno i wyraźnie, że był na przykład w Jopie, w Antiochii, w Samarii, w Cezarei, lecz o Rzymie nic nie wspomina. Po drugie, list Pawła, napisany w 58 roku, na końcu, zawiera imienną listę 27 chrześcijan, którzy żyli w Rzymie. Nawet Paweł nie wspomniał nawet o Piotrze, a tym bardziej nie wspomniał o nim na początku. To jest biblijny dowód na to, że Piotr nigdy w Rzymie nie był. Czy wyobrażasz sobie kogoś, kto pisze do zboru list, czy do kościoła list i nie mówi o nim, przynajmniej o pastorze, albo już nie mówiąc o tym, jeżeli to byłby papież, to już po prostu w ogóle powinien się ukorzyć przed Piotrem i naprawdę specjalny list do niego napisać. Natomiast on w ogóle go nie uwzględnia w tej liście. To jest dowód na to, że Piotr nigdy w Rzymie nie był. Według tradycji był, natomiast według Biblii nie był. I według faktów historycznych prawdopodobnie też nie był. Biblia jest w tym momencie też wiarygodnym dokumentem historycznym. I my musimy stwierdzić, że Piotr po prostu w Rzymie nie był. Paweł tak. Tam zginął, ścięty mieczem, natomiast nigdy nie Piotr. Na koniec tych rozważań o papiestwie chciałbym stwierdzić jedną rzecz. Jest to sąd obiektywny. Nie sądzę człowieka, lecz sądzę na podstawie Słowa Bożego system. Mam do tego całkowite prawo. Słowo jest sędzią w tym przypadku. Myśmy rozważali te wszystkie kwestie po kolei. Rozważyliśmy począwszy od kwestii Piotr, opoka czy kamień, potem poprzez kwestię kluczy, kwestię związywania, rozwiązywania. Później zastanowiliśmy się nad zrozumieniem Ewangelii Jana 21:15-17. Potem prześledziliśmy szereg fragmentów Pisma, które stwierdzają o tym, że nigdzie, ani w jednym momencie nie ma mowy o tym, że Piotr ma jakiś prymat, czy że jest papieżem, czy że coś ustala jako papież, zachowuje się jak papież, każe całować swoje ręce, pierścienie, nogi, padać do swoich stóp, nosi tiarę, nosi specjalne oficjalne jakieś tytuły. Absolutnie nic z tych rzeczy nie ma, więc po prostu nie możemy wyciągać instytucji papiestwa, typowo świeckiej, typowo formalistycznej instytucji z Biblii. Nie ma w tym podstaw, to jest naciąganie. No wiadomo, że żeby jakąś doktrynę uwiarygodnić, trzeba się powołać na Boże objawienie. To jest bardzo częsty, sprytny zabieg. Więc po prostu my stwierdzamy, że nie. My mówimy nie takim zabiegom. To jest naciąganie. I to oczywiście można ze Słowa Bożego robić wszystko. Różne grupy ludzi, różne rzeczy robią za pomocą Słowa. Akurat w tym przypadku katolicyzm wziął jeden fragment, właściwie jeden, na podstawie którego zbudował całą doktrynę o papiestwie, a można powiedzieć, że raczej podbudował pewną doktrynę, która się zaczęła wyodrębniać na przestrzeni wieków, dlatego tylko, że pewni, właśnie, że biskupi rzymscy mieli pewne swoje ambitne plany i dążenia jako mieszkańcy stolicy cesarstwa. Tylko dlatego. Natomiast ja chcę tutaj stwierdzić jedną rzecz, że papież jest uzurpatorem. Każdy papież jest uzurpatorem, gdyż uzurpuje sobie prawa, których nie otrzymał. Twierdzę więc, że instytucja papiestwa jest ludzkim wymysłem. Bóg się do niej nie przyznaje, gdyż jej nie powołał. Udowodniłem to na podstawie słowa. W tym miejscu należałoby jeszcze wspomnieć o takich rzeczach jak kształtowanie się prymatów w historii, o pewnych znanych, powszechnie znanych i ukazanych w historii faktach dotyczących niemoralnego życia papieży, o zjawisku antypapieży, o zjawisku kilku papieży naraz właśnie, czyli zjawisku antypapieży właśnie, o omylności doktrynalnej papieży, i tak dalej, i tak dalej. O tych wszystkich rzeczach, które dyskwalifikują tą instytucję jako Boże ustanowienie. Na koniec jeszcze chciałbym zacytować to, co powiedział Marcin Luther w parlamencie w Worms w dniu 18 kwietnia 1521 roku. Ja pod tymi słowami podpisuję się całkowicie. Powiedział następujące słowa. Ponieważ nie wierzę papieżom ani soborom, gdyż jest to faktem, że się często mylili, sami sobie zaprzeczali i uwikłali się. Wtedy ja, jeśli nie będę przezwyciężony przez świadectwa Pisma i jasne dowody, jestem przezwyciężony przytoczonymi przeze mnie świadectwami Pisma i uwięziony w Słowie Bożym. Odwołać nie mogę i nie chcę, gdyż działać sprzecznie z sumieniem nie jest bezpiecznie i pożytecznie. Boże, pomóż mi. Amen. To jest cytat z książki pana Hausa, Ojcowie Chrześcijaństwa, ze strony 147. Zajmiemy się teraz przez krótki czas nauką o Chrzcicielu. Chrzciec jest to kolejny dogmat Kościoła katolickiego, ewenement w skali kościołów chrześcijańskich. Nigdzie w żadnym innym kościele się tych rzeczy nie głosi. Natomiast Kościół katolicki głosi Chrzciec. Jest to wynalazek tylko i wyłącznie tego kościoła właśnie. Może zacytujmy z książki księdza Marcina Ziłkowskiego pod tytułem Eschatologia, wydany w Sandomierzu w 1958 roku, definicję Chrzciciela. Cytuję. Chrzciec jest stanem i miejscem, w którym dusze sprawiedliwych przez cierpienia wypłacają się boskiej sprawiedliwości za grzechy powszednie i kary doczesne, nieodpokutowane w życiu doczesnym na ziemi. Do czyśćca więc dostają się dusze tych, którzy umierają w grzechach powszednich lub mają jeszcze do odpokutowania kary doczesne albo też posiadają złe skłonności. Więc jeżeli można się tu trochę pośmiać i powiedzieć, że jeżeli ludzi świętych na świecie jest niewiele, to można wnioskować, że czyśćciec jest bardzo zapełniony. Nie świeci pustkami z pewnością. Kościół naucza, że czyście to jest miejscem oczyszczenia dusz. Teraz musimy się zapytać, w jaki sposób te dusze odpokutowują te swoje kary? W jaki sposób się oczyszczają od zmazy grzechu? Jest to dosyć istotne i ciekawe. Bo ten sam ksiądz Ziłkowski w tej książce Eschatologia pisze, że kara w czyśćcu polega na karze opóźnienia oglądania Boga oraz karze zmysłów. Kara opóźnienia oglądania Boga nie sprawia duszom w czyśćcu tak wielkiego bólu, jakiego doznają dusze potępione w piekle z powodu pozbawienia oglądania Boga, dlatego że są pewne, że skończą się ich cierpienia i zostaną dopuszczone do oglądania Boga. Gorzej ma się sprawa z karą zmysłów, dlatego że jest to właściwie ogień, który jest podobny do ognia piekielnego, z tym, że ma ograniczony czas trwania, ale jest naprawdę makabryczny. Oprócz kary opóźnienia oglądania Boga, dusze czyśćcowe ponoszą nadto karę zmysłów. Kościół rzymski uznaje w czyśćcu istnienie rzeczywistego ognia, który jest narzędziem kary zmysłów. Kary czyśćcowe są niewątpliwie ciężkie i dotkliwe. Niektórzy ojcowie Kościoła mówią, że kary czyśćcowe przewyższają swoją intensywnością wszelkie cierpienia, jakie nawiedzają człowieka w życiu śmiertelnym. O czyśćcu głosił
głosili, co niektórzy ojcowie Kościoła, oczywiście nie wszyscy. Na przykład Grzegorz z Nysy mówił następującą rzecz. Zmazy, które w chwili śmierci są na duszy, muszą ogniem czyśćcowym być zgładzone. Święty Grzegorz z Nazjanu mówił, jak złoto oczyszczone być musi w ogniu, zanim zajaśnieje właściwym sobie blaskiem, tak i dusza oczyścić się musi doskonale w czyśćcu, zanim zajaśnieje blaskiem glorii niebiańskiej. W życiu przyszłym przechodzimy powtórnie chrzest przez ogień, a chrzest to długi i uciążliwy, niszczący w człowieku jak trawę wszelką naleciałość ziemską. Augustyn powiedział, męki czyśćca są większe niż najstraszniejsze męki męczenników. Natomiast święty Cyryl Aleksandryjski powiedział, najmniejsze kary w czyśćcu są większe od największych cierpień ziemi. Wszystkie męki, jakie świat może wymyśleć, są balsamem w porównaniu do najmniejszej kary czyśćca. Więc jest to niesamowita kaźń, aż do tego czasu, gdy dusze się w pełni oczyszczą i staną się zdolne do wejść do nieba. I ten czas pobytu w czyśćcu może trwać według Kościoła długo. To zależy od tego, ile skaz moralnych, tak zwanych obciążających duszę, ma człowiek. Tutaj pewien teolog, to już trochę się z tego śmieje, ale to jest teolog, który się nazywa Esther Muzzarelli. W książce The Month of Mary napisał następującą rzecz. Jak długo przebywają dusze w czyśćcu? Jak długo będziesz tam cierpiał? Dajmy za każdy grzech powszedni jeden dzień pobytu w czyśćcu i przypuśćmy, że w ciągu dnia popełnia się około 30 takich grzechów. Wówczas za każdy dzień życia czeka cię 30 dni pobytu w czyśćcu. Za każdy rok 30 lat, a 50 lat 1500 lat. W wieku 60 lat 1800 lat. Dodaj do grzechów powszednich kilka grzechów śmiertelnych, rozgrzeszonych co prawda, lecz nieodpokutowanych. Ileż stuleci w czyśćcu? Oczywiście teologowie katolicy zdają sobie sprawę z tego, że pojęcie czyśćca w Biblii nie istnieje, więc w jakiś sposób należało to udowodnić, tak jak to jest w praktyce tego Kościoła, jak się zapoznaliśmy już przez ten cały cykl naszych wykładów, że to, co nie istnieje, to można naciągnąć, bo dlaczego? Nie ma problemu z tym. Wszechtwórcza tradycja ma moc uczynić po prostu wszystko, co tylko się chce. Jednym z fragmentów, na podstawie którego został dowodniony czyściec, to jest 1 Koryntian 3 rozdział 12-14 wersetu, właściwie 15 też. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. I tutaj katolicy teologowie twierdzą następujące. Być zbawionym jakby przez ogień, czyli przejść przez czyściec, zanim się dostanie do nieba i praktycznie nie ma takiego człowieka, który by tam się nie znalazł. Każdy praktycznie musi tam pójść. Jeżeli tylko umarł i nie zdążył odpokutować swoich win, to tam pokuta właśnie czeka na niego i musi to właśnie uczynić właśnie w tamtym miejscu, jeżeli nie zdążył tutaj. Tak. I ten fragment odnosi się do ludzi wierzących. Odnosi się do ludzi, którzy już budują na fundamencie. Czyli odnosi się do chrześcijan. To jest niezaprzeczalne. Biblia, ona nam naświetla pewne tematy w różnych miejscach i z różnych miejsc możemy się dowiedzieć o to, że człowiek zbawiony nie może być potępiony i jest usprawiedliwiony z łaski za darmo. Biblia o tym mówi. Na przykład list do Rzymian 8:1 mówi, dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma potępienia. Sam Jezus w Ewangelii Jana 5:24 powiedział, że każdy, kto we mnie wierzy, nie pójdzie na sąd, lecz przeszedł ze śmierci do życia. I to wam mówię, abyście wiedzieli, apostoł Jan powie, że ci, którzy wierzą w Syna Bożego, mają życie wieczne. To jest czas teraźniejszy. Dlaczego ja mogę być pewny życia wiecznego? Dlatego, że trwam w przymierzu z Bogiem, przez wiarę. On jest wieczny, ja jestem w Nim, jestem w przymierzu z Nim, jestem wszczepiony jako latorość, krzew winny, którym On jest. Jestem wszczepiony. On mnie nie odetnie na pewno, dopóki ja się sam nie odetnę przez swoją niewiarę, poprzez swoje odejście. Ale ja nie mam zamiaru tego zrobić. Dopóki trwam w Nim, trwam w przymierzu z Nim, jestem pewny swojego zbawienia. Moje grzechy są przeszłe, przebaczone raz na zawsze, teraźniejsze też są przebaczone i przyszłe są przebaczone. Także nie muszę się bać śmierci. Po śmierci, jako chrześcijanin, stanę przed moim Bogiem i pójdę na sąd. Biblia o tym mówi w 2 Koryntian, w 5 rozdziale, o sądzie Chrystusowym dla wierzących ludzi. I tam my będziemy sądzeni z naszych uczynków, dokonanych już w życiu wiary. To nie będzie sąd na potępienie i na zbawienie, dlatego że właśnie nie ma potępienia i dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Więc nie na zbawienie i na potępienie, ale z dzieł, z uczynków.
I ten fragment z 1 Koryntian również mówi o wypróbowaniu dzieł ludzi, którzy budują na fundamencie. Czyli o wypróbowaniu życia ludzi, ale dzieł ludzi dokonanych w wierze. To znaczy, to się odnosi generalnie do służby. Dlatego, że tutaj jest mowa w kontekście o służbie apostołów. Tutaj mówi Paweł o sobie, że on zasadził, że Apolos podlewał, wzrost dawał Bóg i że Paweł jest niczym, Apolos jest niczym, więc kontekst cały tutaj tyczy się służby chrześcijańskiej. Chrześcijanin jest zbawiony, natomiast jego dzieło będzie osądzone. Jeżeli to było byle jakie dzieło, to będzie i tak zbawiony, jednak jego dzieło spłonie i szkodę poniesie. Biblia mówi, że szkodę poniesie, nie odbierze nagrody po prostu. No, dlatego, że oprócz zbawienia wiecznego są jeszcze też nagrody. Są różnego rodzaju nagrody, które są w niebie, oprócz zbawienia wiecznego. Więc tej nagrody nie otrzyma. Nagrody za służbę. Nie. Ale zbawiony i tak będzie. Bo już nie ma potępienia dla nas. Więc zbawiony będzie, ale jego dzieło spłonie. Więc on przejdzie przez ogień, w którym jego dzieło spłonie. Natomiast on sam zbawiony będzie. Tak jednak jak przez ogień. A skąd wiem, że to nie potwierdza nauki o czyśćcu? Dlatego, że Biblia mówi, że ogień czyśćcowy czyści duszę. Natomiast tutaj nie ma nic mowy o duszach, a mowa jest o dziele chrześcijanina. Dusza nasza jest czysta. I to się tyczy chrześcijan. My wiemy, że my jesteśmy oczyszczeni, święci. Nie ma z tym problemów. To się tyczy dzieła. Więc absolutnie to nie może tyczyć się dusz. Więc ten fragment po prostu w ogóle nie potwierdza czyśćca. Generalnie dogmat ten o czyśćcu jest wzięty z drugiej Księgi Machabejskiej, z 12 rozdziału, między 42 a 49 wersetem. Druga Księga Machabejska opisuje w tym fragmencie historię Judy Machabeusza, który po upadku powstania, na którym zginęła duża część jego najbliższych, daje pieniądze na świątynię w Jerozolimie za duszę tych zmarłych. I tamten fragment tej Księgi Machabejskiej właśnie mówi, że pięknie, szlachetnie uczynił, dlatego że pomyślał o tym, że co przyniesie życie przyszłe i tak dalej, i tak dalej. Taka moralna historyjka. Ten fragment z drugiej Machabejskiej jest pewnym przyczynkiem do stworzenia, do podstaw nauki o czyśćcu, no bo są pieniądze, są modlitwa za zmarłych, są dusze zmarłych, za które należy coś robić, wykupywać z tego miejsca, w którym są, znajdują się, więc można im pomóc, idea pomocy ludziom zmarłych, idea modlitwy za zmarłych, która w Biblii absolutnie nie ma odzwierciedlenia. W księgach natchnionych absolutnie. Dlatego ja po prostu specjalnie trochę się naśmiewam z tych fragmentów z Księgi Machabejskiej. Mówię, że to taka moralna historyjka. Jestem świadomy, że to jest księga apokryficzna, absolutnie nienatchniona przez Boga. Obok jeszcze innych 6 ksiąg, Księgi Pierwszej Machabejskiej, Judyty, Barucha, Tobiasza, Księgi Mądrości Syracha i Księgi Mądrości, została dołączona do kanonu Biblii w 1543 roku na Soborze Trydenckim. Skąd wiem, że jest to księga apokryficzna? Po pierwsze, nie było tej księgi oraz tych ksiąg 6, które wymieniłem, w Biblii hebrajskiej, w Biblii oryginalnej. Więc została ona dołączona tylko do kanonu przez Żydów palestyńskich, którzy pisali Septuagintę. To było około 250 rok przed Chrystusem i w tej Biblii rzeczywiście te księgi się znalazły. Żydzi po prostu wyciągnęli, jakby można powiedzieć, z kosza i dołączyli je do kanonu. Natomiast Żydzi jerozolimscy nigdy nie uznali tego i Biblia hebrajska, oryginalna Biblia hebrajska nigdy nie zawierała i nie będzie zawierać tych ksiąg, absolutnie. Więc to jest przyczynek do tego, żeby uznawać księgi te, które wymieniłem jako deuterokanoniczne, nienatchnione, apokryficzne. To, że w oryginalnej Biblii hebrajskiej nie było tych ksiąg, absolutnie. Po drugie, apostołowie, ani Jezus Chrystus, nigdy nie powoływali się na te księgi. Natomiast na inne księgi Starego Testamentu powoływali się. Tutaj się nie powoływali. Żadna nauka nie wynika z tych właśnie ksiąg. Po trzecie, jest w tych księgach wiele licznych, właściwie liczne są błędy rzeczowe oraz historyczne. Przypuśćmy, Księga Judyty zaczyna się błędem rzeczowym. Jest powiedziane o tym, że król Nebukadnezar, król Babilonii, rządzi w Niniwie. I to jest błąd po prostu rzeczowy, absolutnie, więc to też dyskwalifikuje tę księgę akurat i inne tego typu księgi, które zostały dołączone właśnie na Soborze Trydenckim. Co mówi Biblia na temat czyśćca? W liście do Hebrajczyków 9:27 jest napisane: postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Nie ma drugiej możliwości, ani trzeciej możliwości. Niebo albo piekło, to jest jasne świadectwo Biblii. Biblia nigdzie nie wspomina o trzecim rodzaju drogi. Idea czyśćca jest podobna do idei reinkarnacji. Daje trzecią możliwość i wywołuje fałszywą nadzieję. Dokładnie. Daje po prostu poczucie takie, że no, jeżeli nie tutaj, no to może w czyśćcu. I to jest ugodzenie w istotę Ewangelii, dlatego że istotą Ewangelii jest to, że zbawienie jest tutaj i teraz, do przyjęcia, tutaj i teraz. Oto teraz, Biblia mówi w 2 Koryntian 6:2, jest czas zbawienia i czas łaski. Jezus nie mówi, nie odkładajcie na później swojego zbawienia. On mówi, tutaj i teraz wierzcie. Dlatego że wiara jest tutaj i wiara jest teraz. Więc jeżeli ktoś nie wierzy tutaj i teraz, to na przyszłości nie ma szans. Absolutnie nie ma drugiej szansy, ani trzeciej szansy. Biblia nigdzie nie mówi o czymś takim. Jest to nauka zwodnicza z tego powodu, że właśnie daje ludziom fałszywą nadzieję i zwodzi ludzi. Okłamuje ich. Mówi, że jeszcze macie szansę. Jeszcze ktoś was wyciągnie za pomocą mszy lub modlitw. Ale to jest bez sensu. Modlitwy ze zmarłych nie występują w Biblii. Jest to wpływ pogaństwa. Modlitwy ze zmarłych, kult zmarłych, wstawianie się za zmarłych. Jak Biblia mówi w Księdze Objawienia 22:14. Błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Teraz piorą. Teraz jest czas, żeby prać te szaty. Teraz jest czas, żeby przyjść pod Golgotę i obmyć swoje życie we krwi baranka. Nie ma drugiej możliwości, drugiej szansy. I Bóg mówi w Księdze Izajasza 1:18. Chodź do mnie, choćby twoje grzechy były jak szkarłat, stanie się bielszy niż śnieg. A jeśli w katolicyzmie jest idea wykupowania zmarłych z czyśćca, na przykład w okresie tak zwanych świąt zmarłych. Na 1 listopada się daje tam pieniądze, wypominki i się sądzi, że przez jakieś ofiary, przez jakieś uczynki, poprzez rzeczy różnego rodzaju, odpust zupełnie się dla nich zyska. Zobaczmy, co Biblia mówi na temat składania ofiar. W psalmie 49 od wersetu 8 do 10 Biblia mówi jasno, że przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Więc tak, więc świadectwo Biblii jest dosyć proste. Tutaj nie ma się co więcej rozwodzić na ten temat. Jest to nauka zwodnicza, idea, która wywołuje fałszywą ufność i odwodzi od decyzji przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa w tym życiu. Diabeł wiedział, że jeżeli sfałszuje Ewangelię w ten sposób, to miliony spowiedzi na zatracenie. A Jezus mówi, jeśli się kto nie narodzi na nowo, w tym życiu nie może ujrzeć Królestwa Bożego i nigdy go nie ujrzy. Stwierdzam na koniec, że dogmat o czyśćcu jest po prostu kolejnym wymysłem wszechtwórczej tradycji i należy go odrzucić jako taki. Słowo nigdzie o tym nie mówi. Jest to wynalazek późniejszego średniowiecza właściwie, chociaż pewne idee były oczywiście wcześniej, tak jak każda idea, one się rodziły w czasie. Na tym skończymy nasz cykl wykładów. Żegnam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że poprzez te kasety Bóg mówi do Ciebie. Wierzę i pozostawiam Cię z tym słowem, wierząc, że Duch Święty wprowadzi Cię we wszelką prawdę oraz poprowadzi do słusznej decyzji. Na pewno jesteś świadomy, że nie wyczerpaliśmy tego tematu, więc jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania, napisz na moje imię i nazwisko na adres naszego zboru, Centrum Biblijnego. Jestem w stanie i jestem chętny, żeby Ci na Twoje pytania odpowiedzieć, pomóc, doradzić. Niech Cię Bóg błogosławi. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że byłeś razem ze mną poprzez te wykłady i razem mogliśmy w tej formie studiować Boże Słowo, które na pewno przynosi wolność i na pewno stanie się i na pewno stało się już błogosławieństwem dla Ciebie. Niech Cię jeszcze raz Bóg błogosławi.